Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytam Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, rozdział 20, wersety od 1 do 16. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, wersety od 1 do 16. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Dobry Boże, wszystko jest twoje i ty możesz zrobić z tym, co tylko zechcesz. Cieszymy się, że jesteś dobry i że możesz to, co twoje, dać nam. I dzisiaj prosimy cię o to, żebyś przez Ducha Świętego mówił do nas i powiedział to, co nasze serca potrzebują usłyszeć. Proszę cię, żebyś działał, żebyś był obecny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Głęboki PRL. Duży, szary, betonowy blok z wielkiej płyty. Jedna klatka, czwarte piętro i na tym czwartym piętrze mieszkają dwie rodziny. Dwie rodziny, które postanowiły, że w tych trudnych czasach będą trzymać się razem, bo będzie po prostu łatwiej i raźniej. Któregoś dnia te rodziny dostały cynk, że do sklepu rzucą całkiem sporą dostawę mięsa. Więc głowy tych rodzin, Janusz i Karol, dogadali się, że wstaną wcześnie rano, pójdą stanąć w kolejce, tak żeby upolować coś na niedzielny obiad. Wstali, ubrali się, poszli i na miejscu okazało się, że nie byli jedynymi, którzy mieli tak wspaniały plan. Dlatego, że przed sklepem stała już długa na ponad 20 metrów kolejka. Janusz, kiedy to zobaczył, powiedział, że już jest po ptokach, że lepiej wracać, po co tu będą sterczeć, żeby potem i tak nie dostać niczego. Ale Karol powiedział: wiesz co, jak już tu jesteśmy, jak wstawaliśmy tak wcześnie rano, postójmy, zobaczymy, co się będzie działo. Więc stali w tej kolejce, w końcu sklep otworzyli i zobaczyli, jak pierwsi klienci wychodzą z tego sklepu z całkiem sporymi zawiniątkami, oczywiście wszystko zawinięte było w gazetę, byli też szczęśliwi. Więc stwierdzili, że chyba nie wszystko stracone, poczekają. Kolejka się zmniejszała, kolejni klienci wychodzili ze sklepu z pakunkami, ale kiedy wreszcie oni weszli do sklepu, stało się to, co Janusz przewidział już na samym początku. Zobaczyli ściany z hakami, na tych hakach nie wisiało kompletnie nic. Janusz zrezygnowany chciał się odwrócić na pięcie i wyjść, ale Karol popatrzył na ekspedientkę, która stała za ladą, tylko się uśmiechnął i położył na ladzie kartkę. Janusz osłupiały zrobił to samo, ale nie wiedział, co się dzieje. Ekspedientka popatrzyła na nich, uśmiechnęła się, poszła na zaplecze, przyniosła dwa spore zawiniątka, wszystko opakowane w gazetę, wręczyła, wycięła odpowiednie bloczki z kartki, pożyczyła dobrego dnia. Karol odpowiedział, że również życzy dobrego dnia i wyszli. I kiedy szli do domu, nieśli te zawiniątka, to mięso ze sobą, Janusz mówi, to jest chyba jakiś cud. On nie może uwierzyć, jak to się stało, że byli ostatni, weszli do sklepu, tam nie było nic, a wychodzą z tym, z czym wychodzili też ci pierwsi. Karol wtedy powiedział, że też uważa, że to jest cud, ale powiedział też, że to może mieć związek z tym, że ta ekspedientka to była dobra znajoma ze szkoły. Nie mam zielonego pojęcia o czasach PRL-u. I trochę się nawet z tego cieszę, bo to podobno nie były zbyt dobre czasy. Dobrze było. W Emaus, jak to powiedziałem, to jeden pan odpowiedział, zależy dla kogo. Dla jednych to były złe czasy, dla innych może troszkę lepsze. Ta historia jest zupełnie wymyślona, chociaż zgaduję, że ona się mogła wydarzyć. I powiedziałem ją dlatego, żebyśmy troszkę tak wewnętrznie pospierali się i zestawili ze sobą takie dwie kategorie. Kolejność i znajomość. Dlatego, że kolejność i znajomość to jest coś, co do dzisiaj się ze sobą spiera. My na przykład nie lubimy, jak ktoś wykorzystuje znajomości i jest mu łatwiej. Ale nie lubimy tego tylko wtedy, jak jesteśmy pierwsi w kolejce. Ale jak jesteśmy ostatni w kolejce i mamy znajomości, to jakoś nam to pasuje. Ta przypowieść, którą przeczytałem, przypowieść z Ewangelii Mateusza, to nie jest podręcznik, jak robić dobry biznes, jak wynagradzać pracowników. To jest przypowieść o Królestwie Niebios. I mechanizmy w Królestwie Niebios są często zupełnie inne niż te, w których my wyrastamy. My czasem byśmy chcieli, żeby to pierwszeństwo, żeby to praca, żeby to wysiłek decydowały o naszym powodzeniu. Jak to nie przynosi rezultatów, to jesteśmy zawiedzeni. Czasami, kiedy widzimy, że ktoś wykorzystuje znajomości i mija kolejkę, jesteśmy zdenerwowani. Ale jak to jest w przypadku Królestwa Niebios? Chciałbym podzielić to kazanie na takie dwie części. W pierwszej części zwrócę uwagę na takie dość istotne elementy tej historii, tej przypowieści, a potem zadam nam takie trzy pytania, na które chciałbym, żeby każdy z nas indywidualnie spróbował sobie odpowiedzieć. Oczywiście będę tam dzielił się pewnymi takimi moimi też przemyśleniami i wskazówkami. Jeśli chodzi o samą przypowieść, to akcja zaczyna się na rynku. To jest greckie agora, chociaż nie było to może czasami okazałe miejsce, to jednak to było takie miejsce, które pełniło w tamtych czasach funkcję urzędu pracy. Ludzie nie zapisywali się na żadne listy, urząd pracy nie informował ich, że jest taki staż, taki pracodawca przyjmie ich do pracy, oni tam musieli po prostu przyjść i czekać, aż na przykład właściciel jakiegoś przedsiębiorstwa, w tym przypadku winnicy, przyjdzie i ich zatrudni. Oczywiście nie było mowy o wolontariacie. Było wiadomo, że za pracę, której się oczekiwało, będzie też jakieś wynagrodzenie. I tutaj w tym przypadku o wynagrodzeniu zaraz jeszcze powiem, ale jeśli chodzi o najmowanie do pracy, rekrutacja przebiegała w 5 etapach. Zaczęło się o godzinie 6 rano. W tekście czytamy, że to było bardzo wcześnie rano. Możemy zakładać, że to była godzina 6, czyli początek dnia. Gospodarz winnicy, właściciel winnicy przyszedł na ten rynek i zatrudnił grupę ludzi, która wiedziała, że będzie pracowała przez cały dzień, to znaczy przez 12 godzin. Takie były dniówki, nie 8 godzin, ale 12 godzin. Potem przyszedł drugi raz, ale już o godzinie 9 według naszego czasu, to znaczy, że przed osobami zatrudnionymi, zrekrutowanymi stał 9-godzinny okres pracy. Potem przyszedł jeszcze o 12, to znaczy, że pracownicy, którzy zostali zatrudnieni, pracowali tylko 6 godzin. Przyszedł o 15, pracownikom zostało 3 godziny i przyszedł jeszcze, i to jest chyba najbardziej zaskakujące, o 17. To znaczy, że zatrudnieni ludzie wiedzieli, że będą musieli przepracować tego dnia jeszcze tylko godzinę. I tym ludziom oczywiście pracodawca musiał zapewnić wynagrodzenie. Z pierwszymi wprost umówił się na to, że da im jednego denara za dzień pracy. Z pozostałymi grupami nie było to takie jasne, ale pracodawca powiedział, że da im to, co im się należy. I posłał ich wszystkich do pracy. Teraz kilka słów jeszcze o tym denarze, dlatego że denar to też była ciekawa jednostka, ciekawa waluta. To była taka mała rzymska moneta, która nie była cała ze srebra, ale zawierała sporą część srebra. I to, co jest istotne, to ona w czasach Jezusa funkcjonowała jako zapłata za jeden dzień pracy, po prostu. To było takie powszechnie przyjęte, denar miał taką wartość, że ktoś, kto pracował cały dzień, miał otrzymać za tą pracę denara. Dla nas to jest dziwne, bo my od razu zapytamy, no dobrze, ale jaki rodzaj pracy? W jakich warunkach, z jakim wykształceniem? No tutaj mamy to wszystko uproszczone, pracujesz cały dzień, dostajesz denara. Ciekawostką jest to, że denar nie zawsze miał taką samą wartość. Na przykład kilkanaście lat po wydarzeniach z Jerozolimy, po wydarzeniach, które zapoczątkował Jezus Chrystus, za czasów Nerona, czyli upraszczając druga połowa pierwszego wieku, denar stracił około połowę na wartości. Czyli żeby utrzymać to wynagrodzenie, pracodawca musiał już płacić dwa denary takiemu komuś, kto pracował u niego cały dzień. Kiedy pracownicy wykonali swoją pracę, nadszedł czas rozliczenia. I tu znowu w grę wchodzi kolejność. Tak jak byli zatrudniani, tak teraz od końca mieli zostać wynagradzani. Pierwsza i ostatnia zmiana zostały zrównane ze sobą. I to jest ważne, żeby to podkreślić, dlatego że my od czasu do czasu używamy tego powiedzenia, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. I wydaje nam się, że tu chodzi o zamianę kolejności. Że teraz ci, co byli na końcu, będą jakimś cudem pierwsi. Że to chodzi o taką kolejkę. Ale tutaj jest mowa o tym, że właściciel tego gospodarstwa, tej winnicy, po prostu stawia na równi te dwie grupy. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to zrównanie nie przynosi żadnej straty tym, którzy byli na tej pierwszej zmianie, którzy pracowali cały dzień. Bardziej zaskakujące jest to, że ci ostatni, którzy pracowali tylko godzinę, dostają to samo wynagrodzenie, a powinni przecież dostać 1/12 denara za godzinkę roboty. Czyli gospodarz zrównuje ich ze sobą, pierwsi tak samo jak ostatni tak samo jak pierwsi, przy czym ani jedna grupa, ani druga grupa nie ponosi straty na tym zrównaniu. Jeśli już, to ostatnia zmiana zyskuje. I teraz te trzy pytania do treści tej przypowieści, ale też myślę przede wszystkim do treści naszego życia. Pierwsze pytanie brzmi tak, z której zmiany jesteś? Oczywiście mówimy tutaj o wymiarze duchowym. Gdybyś miał odpowiedzieć na takie pytanie, biorąc pod uwagę tę przypowieść, na której zmianie zostałeś zrekrutowany przez właściciela winnicy? Gdybyśmy próbowali odpowiedzieć na to pytanie z perspektywy żydowskiej, to byśmy powiedzieli, jesteśmy z ostatniej zmiany, dlatego że pierwsi byli Żydzi. To do nich w pierwszej kolejności Bóg przyszedł, to z nimi zawarł przymierze, to oni byli pierwsi szczególną Jego własnością, a my jako poganie jesteśmy ludźmi z ostatniej zmiany. I to, patrząc na historię biblijną, zawsze powodowało starcia. Szczególnie w czasach Jezusa, potem też w czasach apostołów, apostoła Piotra, że Żydzi myśleli, ale jakim prawem poganie mają teraz być tak samo traktowani jak my? Dlaczego oni też mają dostać to samo zbawienie, które nam obiecano, a my byliśmy przecież pierwsi? A jednak poganie byli z ostatniej zmiany, ale zostali obdarowani i zaproponowano im to samo, co tym z pierwszej zmiany, Żydom. I Żydzi nie ponieśli żadnej straty na tym. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć z perspektywy chrześcijańskiej, to tutaj już jest bardziej skomplikowane, bo jak teraz na to patrzeć? Czy możemy powiedzieć, że pierwsza zmiana to są ci, którzy uwierzyli w czasach Jezusa, a my, często pojawia się takie sformułowanie, że żyjemy w czasach ostatecznych, może jesteśmy tymi z ostatniej zmiany. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który służy w jednej z parafii w Polsce. On mówi, że mają teraz taką dość trudną sytuację w parafii, dlatego że należą do niej ewangelicy, tacy z dziada, pradziada, którzy tam od zawsze byli. Ale dużo jest też osób nowych, tak zwanych konwertytów, którzy wstępują do naszego kościoła. I widać, że te dwie grupy się polaryzują. Szczególnie na przykład, kiedy jakiś człowiek, który niedawno wstąpił, staje na nabożeństwie i zaczyna czytać Słowo Boże. I wtedy ci rdzenni ewangelicy mówią, ale on przecież nie nowy. Czy on powinien czytać Słowo Boże? Może czasami patrzymy na to w ten sposób, że jesteśmy my bardziej doświadczeni i są jacyś oni, nowi, mniej doświadczeni, z krótszym stażem życia z Bogiem. Z której zmiany jesteś? Odpowiedź na to pytanie jest ważna z jednego podstawowego powodu. Jakkolwiek odpowiesz, dostaniesz to samo, ale będziesz żyć zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo pierwsza zmiana, która dostała denara, chodzi i mówi, zasługuje na więcej. A ostatnia zmiana, która też dostała denara, mówi, dostałem, chociaż nie zasłużyłem. I to diametralnie zmienia perspektywę patrzenia na życie, na to, co Pan Bóg robi, na innych ludzi. Z której jesteś zmiany? Chodzisz i mówisz, powinienem dostać więcej? Bo znoszę najgorsze rzeczy, upał dnia, bo jestem tu dłużej niż inni. Czy chodzisz i mówisz, dostałem, chociaż nie zasłużyłem, na pewno nie na tyle. Ja nam życzę takiej łaski przyjęcia życiowej postawy ostatniej zmiany. Żebyśmy bez względu na to, jak doświadczeni czujemy się w życiu z Bogiem, jakie stanowisko czy jaką rolę mamy w tej społeczności czy w chrześcijaństwie w ogóle, żebyśmy byli tymi ludźmi z ostatniej zmiany i cieszyli się, że dostaliśmy więcej niż zasługujemy. Drugie pytanie. Jaką wartość ma dla ciebie denar? To jest też dziwne i trudne pytanie. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Myślę, że ten dzienny wymiar denara ma znaczenie też w kontekście naszej duchowości. Denar był wynagrodzeniem za jeden dzień pracy i rozliczenie było też codzienne. To znaczy pracowało się i na koniec dnia rozliczenie. Fajnie by było, gdyby ci robotnicy dostali od razu umowę na czas nieokreślony, od razu jakąś zaliczkę, będziecie tu pracować teraz do emerytury, z góry wam wypłacę jakąś część wynagrodzenia, żebyście sobie mogli pokupować różne rzeczy. Ale nie. Oni zostali wynajęci jednego dnia i za ten jeden dzień im zapłacono. Oczywiście tutaj widzimy tego jednego denara jako wynagrodzenie. Ale spróbujmy teraz popatrzeć na tego jednego denara dziennie jako zaopatrzenie. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jaką siłę nabywczą miał wtedy denar. To znaczy, ile dało się za to kupić. Rozsądek mówi, że na pewno za denar dało się przeżyć więcej niż jeden dzień. Bo byłoby niemądre albo nieopłacalne pracować cały dzień po to, żeby nie zarobić nawet na utrzymanie w tym jednym dniu. Więc na pewno denar starczał na więcej. Jakiś czas temu mieliśmy w pracy taki trudny okres. Dużo było wyzwań, dużo takich negatywnych jakichś rzeczy z zewnątrz. I tak ponuro żartowaliśmy z jednym z moich współpracowników, pytając, jak dobry trzeba mieć cichy czas, żeby energii starczyło do końca dnia. Tak? To znaczy, jak dobrze trzeba spędzić kilka chwil rano z Bogiem, żeby entuzjazmu, energii i zapału starczyło do wieczora. Żeby nie było tak, że po obiedzie, kiedy ciśnienie mocno spada ze względu na dobry posiłek, żeby mieć jeszcze energię, żeby się zaangażować. Albo żeby stanąć z boku i powiedzieć sobie, ok, są jakieś przeciwności, są jakieś niedogodności, ale ja mam zaopatrzenie do końca dnia, więc będę pracował do końca dnia. Czego ci trzeba, żeby w Królestwie Bożym przeżyć jeden dzień? W modlitwie Ojcze Nasz jest taka prośba, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ach, gdyby wykreślić to słowo dzisiaj. Po prostu daj nam, tak żeby nam starczyło, żebyśmy mieli takie poczucie bezpieczeństwa, że starczy na jakiś okres do przodu. Ale tam jest dzisiaj, a to wymusza, żeby modlić się każdego dnia. I żeby dostawać taki kawałek chleba, który starczy od rana do wieczora. I tyle. A jutro? A jutro znowu poprosić chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I znowu dostać jeden chleb. Albo jeden denar, jeśli wolimy. Są takie słowa, nie troszczcie się o jutro. Co będziecie jeść, co będziecie pić. Pan Bóg wie, że tego potrzebujecie. I On przychodzi z denarem nie tylko jako wynagrodzenie po całym dniu pracy, ale On też przychodzi z denarem jako zaopatrzeniem. I mówi, masz, tyle ci na dzisiaj starczy. Wykonaj swoją robotę. Więc życzę nam, żeby ten denar nie był tylko takim pieniążkiem, który nas kusi, że jak zrobię, to dostanę, ale żeby też był takim pieniążkiem na koszty naszej pracy i na nasze codzienne potrzeby. I żeby jeden denar na jeden dzień nam wystarczył, tak jak manna wystarczała Izraelitom na pustyni. I trzecie pytanie, kto tutaj dyktuje warunki? Pracownicy w tej przypowieści byli całkowicie uzależnieni od pracodawcy. Oni stali na rynku i gdyby nikt nie przyszedł ich nająć, to nie dostaliby roboty. I to widać bardzo wyraźnie przy okazji tej ostatniej zmiany. Przychodzi właściciel i mówi, a czemu wy tu bezczynnie stoicie? A oni mówią, nikt nas nie najął, a sami roboty nie szukali. Oni byli całkowicie uzależnieni od pracodawcy. Gdyby pracodawca nie przyszedł wtedy o godzinie 17, to nie przepracowaliby nawet tej godziny, nie mówiąc już o tym, że nie dostaliby denara. A jak jest teraz, jeśli chodzi o rynek pracy? Tak sobie to spróbujmy porównać. Podobno jest zupełnie inaczej. Ja nie wiem, bo nie jestem tym, który bezpośrednio zatrudnia. Nie prowadzę żadnego przedsiębiorstwa, nie wymieniam często pracowników. Ale jak rozmawiam ze znajomymi, to mówią, że sytuacja jest ciężka, że nie ma zbyt wielu ludzi do tego, żeby pracować. A jeśli są, to stawiają bardzo wysokie warunki, dlatego że mogą. Dlatego że teraz pracownik jest w stanie podyktować warunki pracodawcy. Ostatnio rozmawiałem z jednym znajomym, który powiedział, że teraz jak pracownik przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, to jak najbardziej mówi, ile by chciał zarabiać, pyta o zakres swoich obowiązków. Jeśli tutaj pracodawca pozytywnie przejdzie test, to znaczy da mu tyle, ile oczekuje, za mniej roboty, to pracownik pyta dalej, a jaki pakiet opieki medycznej tu jest jeszcze dodatkowo? Albo czy są karnety na siłownię? Albo czy są jakieś wejściówki do Cinema City? Albo czy refundują okulary, jak się kupi nowe? Albo ile jest imprez integracyjnych w ciągu roku? I czy pracodawca alkohol zapewnia, czy trzeba samemu przynieść? To są takie pytania bardzo realne, które ludzie teraz stawiają. Bo rynek się troszeczkę zmienił, ale ta przypowieść jest o Królestwie Niebios, a nie o rynku pracy. I na początku dostajemy już bardzo jasną informację. Królestwo Niebios jest podobne do gospodarza, który wychodzi, żeby nająć do roboty. I to jest gospodarz, który dyktuje warunki. On po pierwsze wychodzi w ciągu dnia aż 5 razy. To jest zaskakujące. Aż 5 razy w ciągu dnia wychodzi, żeby zebrać i żeby znaleźć robotników do swojej winnicy. Daje szansę też tym, których nikt inny nie najął, których nikt inny nie wykorzystał. Sam ustala warunki, chociażby jeśli chodzi o to wynagrodzenie. Sam ustala to, ile komu da. A kiedy te warunki nie podobają się, a widzimy, że osobom z pierwszej zmiany to wynagrodzenie dla osób z ostatniej zmiany się nie podobało, to on wcale nie mówi, wiecie co, to się wysmolcie i spadajcie. Ja mam na wasze miejsce wielu innych. Nie, on przychodzi i rozmawia z tymi ludźmi. I najbardziej też uderzające dla mnie jest to, że zwraca się do tych ludzi: przyjacielu. Nie robię ci krzywdy. Co by było, gdyby Bóg potraktował nas według naszej miary? By rozliczał nas tak, jak my chcemy rozliczać innych. Gdyby miał taką cierpliwość, jaką my mamy do innych. Nie mówiąc już o naszych dzieciach. Co by było, gdyby Bóg traktował nas tak samo i gdyby reguły w Królestwie Niebios były takie, jak panują tutaj na ziemi? Myślę, że bylibyśmy bardzo biedni. I z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zostalibyśmy takimi ludźmi bezczynnymi, którzy stoją na rynku i mówią: nikt nas nie najął. Ale Bóg wychodzi wiele razy, oferuje nieadekwatne do naszego wysiłku wynagrodzenie, jest hojny i dobry. I teraz możemy wrócić do historii z początku. Co wolimy? Być traktowani według kolejności przez Boga? Według pierwszeństwa? Według ilości naszej pracy i wysiłku? Czy wolimy być potraktowani przez Niego po znajomości? Powiem wam, że Bóg nas inaczej niż po znajomości nie potraktuje. Jak staniemy kiedyś na sądzie ostatecznym, to bez znajomości z Jezusem Chrystusem to nie mamy nawet co ustawiać się w kolejce. Wniosek z tej przypowieści może być taki: nieważne kiedy, ale czy w ogóle zostałem zatrudniony, najęty, czy zaznajomiłem się z pracodawcą. Ja nam życzę tego, niech Bóg nas rekrutuje do pracy dla Niego, nawet jeśli pozostała tylko godzinka. A może trzeba powiedzieć nawet, a zwłaszcza wtedy, kiedy pozostała tylko godzinka, bo dostaniemy i tak denara. Amen. Módlmy się. Dobry Boże, to jest takie naturalne dla nas, że często chcielibyśmy być potraktowani lepiej, bo uważamy, że zasługujemy na więcej. Ale wiesz, że to jest nasze błędne myślenie, że my przed Tobą nie jesteśmy w stanie sobie wywalczyć łaski, wywalczyć życia wiecznego. Ale z drugiej strony, Panie, też dziękuję Ci za to, że chociaż nie zasługujemy na nic, Ty stwierdziłeś, że należy nam się wszystko i dałeś za nas Twojego Syna. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy potrafili na co dzień żyć z takim przeświadczeniem, że jesteśmy tymi z końca rekrutacji i zostaliśmy przez Ciebie wezwani tylko ze względu na Twoją łaskę i że zostaniemy obdarowani wszystkim, co jest nam potrzebne, tylko ze względu na Twoją łaskę. Dobry Boże, prosimy Cię też o to, żebyś każdego ranka pomagał nam wstawać z taką wiarą, że to zaopatrzenie na ten dzień jest już u nas. A jeśli, Panie, upadniemy, zwątpimy, czasami coś nas przerazi, wycofamy się albo będziemy zrezygnowani, to Ty, Panie, przyjdź na nowo z tą Ewangelią, że Ty jesteś i że możemy z Ciebie korzystać, że nas prowadzisz. I wreszcie, Panie, pomóż nam widzieć w Tobie właściciela winnicy, to znaczy króla, bo Królestwo Niebios ma króla. Króla, który dyktuje warunki, który ustala reguły. Panie, też daj nam taką mądrość, żeby wiedząc to, że Ty ustalasz reguły, pamiętać też, że jesteś dobry, że jesteś hojny i że Tobie zależy na tym, żebyśmy byli błogosławieni i szczęśliwi. Panie, powierzam Ci nas z naszymi historiami, z naszym doświadczeniem w chrześcijaństwie, w życiu z Tobą. Prosimy Cię o to, żebyś pomógł nam być dla innych świadectwem. Świadectwem tego, że nie zasłużyliśmy, ale zostaliśmy obdarowani. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.